Mam takie pytanie. Czy pamiętacie kazanie sprzed 5 tygodni, które było ogłoszone tutaj w piątek?
Z zeszłego roku?
Tak, z poprzedniego roku. O Judaszu? No prawie. Prawie. Widać, że dla brata Krzysztofa coś dzwoni, tylko jeszcze trzeba znaleźć, w którym to kościele. Mówiliśmy o Jonaszu, mówiliśmy o Niniwie. To była niesamowita historia, którą czytaliśmy z Księgi Jonasza. Czytaliśmy o Niniwie, która miała zostać zniszczona wolą Bożą, ale ze względu na ukorzenie się mieszkańców Niniwy, ze względu na upokorzenie się króla Niniwy, to miasto zostało oszczędzone. To miasto zostało oszczędzone przed gniewem Bożym. To miasto przetrwało. Mija 100 lat. I Bóg wysyła kolejnego proroka do Niniwy. Bracia i siostry, otwórzmy Księgę Nahuma. Przeczytamy cały pierwszy rozdział. Księga Nahuma. Cały pierwszy rozdział, 995 strona. Wyrocznie o Niniwie. Księga widzenia Nahuma z Elkosz. Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Jego droga jest w burzy, w wichrze, a chmura jest prochem pod jego nogami. On gromi morze i wysusza je, sprawia, że wszystkie rzeki wysychają, omdlewa Baszen i Karmel, a kwiat Libanu więdnie. Góry drżą przed nim, a pagórki się rozpływają. Ziemia staje się przed nim pustynią, smucą się wszyscy jej mieszkańcy. Kto stoi się przed jego srogością? Kto wytrwa wobec zapalczywości jego gniewu? Jego zawziętość roznica się jak ogień, a skały rozpadają się przed nim. Dobry jest Pan, ostoje w dniu ucisku. On zna tych, którzy mu ufają. Przeprowadza ich przez wezbrane fale, lecz niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wpędza w mrok. Co zamyślacie przeciwko Panu? On dokona zniszczenia. Nie nastanie po raz drugi ucisk. Biada miastu cierniem porośniętemu, które jest pełne lwów. Spalone zostanie jak suche ściernisko. I z ciebie wyszedł ten, który umyślił zło przeciw Panu i doradzał nikczemnie. Tak mówi Pan. Tak mówi Pan. Chociaż są nietknięci i tak liczni, jednak znikną i przeminą. Wprawdzie poniżyłem cię, lecz już cię nie poniżą. Otóż teraz złamię jego jarzmo, które ciąży na tobie i rozerwę twoje więzy. Przeciwko tobie wydał Pan rozkaz. Twoje imię już nigdy nie będzie wspomniane. Ze świątyni twojego Boga usunę pozą kryty i lany. Przygotuję ci grób z piętnem hańby. Zachęcam do przeczytania w domu kolejnych dwóch rozdziałów. To jest bardzo krótka księga. Zachęcam do przeczytania całej księgi. A teraz tylko zdradzę, że ta księga, że w kolejnych dwóch rozdziałach nie znajdziemy słów. Usłyszawszy to, uniżyli się mieszkańcy Niniwy. Usłyszawszy to, król i możni tego miasta oddali Bogu hołd i chwałę i cześć. Nie znajdziemy tego. Nie minęło 100 lat. Bóg musiał jeszcze raz wysłać proroka. Dlaczego? Dlaczego doszło do takiej sytuacji? To jest częsta sytuacja, z którą my się spotykamy w dniach dzisiejszych, w obecnym czasie. Tutaj na ziemi, tu w Białej Podlaskiej, często w naszych życiach. Niniwejczycy, pomimo że w pewnym momencie oddali się Bogu, pomimo że upokorzyli się, powierzyli się Bogu i Bóg ich ocalił, Bóg ich dotknął, Bóg ich pobłogosławił, to jednak nie minęło nawet 100 lat. A dalej wrócili do tego miejsca, gdzie byli wcześniej. Dalej wrócili do tych grzechów, z którymi wcześniej żyli. I dalej wrócili do tego, za co mieli zostać zgładzeni. Nie brzmi znajomo? Jak wyglądały nasze pierwsze chwile, kiedy poznaliśmy Boga? Co się wtedy działo? To było oczyszczenie. To było dotknięcie. Pamiętacie tą radość? Kiedy nagle czujecie, że Bóg was dotyka? Pierwszy raz w życiu. Coś, czego wcześniej nie czuliście. Coś, czego wcześniej nie czuliśmy. I zaczynamy korzystać z Jego łaski. I Bóg zaczyna działać w naszym życiu. Zaczyna nas zmieniać. Zaczyna nas uzdrawiać. Zaczyna nas pokrzepiać. Wiele naszych problemów momentalnie zniknęło. A na pozostałe przyszła nadzieja, że i one zostaną rozwiązane. Tak działał Bóg. Tak działał nasz Pan. Przychodzi z radością do serca, do człowieka i spokojem. Przychodzi z uzdrowieniem i ukojeniem. I co się zmienia w naszym życiu? Co się zmieniło? Przestaliśmy żyć cieleśnie, a zaczynamy żyć duchowo. Nasz duch zaczyna być karmiony Słowem Bożym. Nasz duch zaczyna być karmiony społecznością z Panem. Czy ciało staje się duchowe wtedy? Ciało to ciało. Ciało jest ziemskie, ale duch jest pański. I co się zaczyna dziać? Zaczyna się walka między ciałem a duchem. Ciało ciągnie w jedną stronę, a duch ciągnie w drugą stronę. I w zależności, co karmimy w danym momencie, to wygrywa. Z duchem w naszym ciele to jest jak z piecem. Jeżeli będziemy podkładali węgla, jak podkładamy węgiel do pieca, to ładnie się pali. Im więcej węgla dołożymy, tym mamy większy ogień. Im więcej się napełnimy Słowem Bożym, tym jesteśmy żarliwsi w stosunku do Pana. Im mocniej jesteśmy w społeczności z Panem, tym nasze życie jest owocniejsze, bo wypełniamy wolę Pana. A co się dzieje, jeżeli do pieca podrzucamy coraz mniej? Coraz mniej, to ten żar gaśnie. Co się dzieje, jeżeli do pieca rzucimy, załóżmy, kamienie, a nie węgiel? Czyli co się dzieje, jeżeli napełnimy się nie tym, co nie, napełnimy piec nie tym, co trzeba, nie tym paliwem, co potrzeba? Czy będzie żar? Nie będzie żaru. Tak samo jest ze Słowem Bożym, tak samo jest z naszym duchem. Jeżeli my będziemy go karmić nieodpowiednim paliwem, czyli nie będzie to Słowo Boże, nie będzie to społeczność z Bogiem, to niestety. Ale nasz duch nie będzie na tyle silny, żeby przeciwstawić się ciału. A ciało dalej jest cielesne i dąży do tego, co jest w świecie materialnym. Pragnienia, żądze, to jest cielesne. I nikt z nas nie jest osobą idealną. Tylko Jezus był idealny. Każdy z nas jakoś zgrzeszył. My mamy swoje słabości. Każdy człowiek z czymś się zmagał. Miał coś, co niekoniecznie się przed Panem podobało. Jedni zmagają się z agresją, inni z pychą, trzeci z jakimiś uzależnieniami i tak dalej, i tak dalej. Zawsze coś było, co powodowało, że byliśmy daleko od Boga. Zawsze mieliśmy jakieś słabsze strony. Coś, co zawsze nas mocniej atakowało. I pomimo, że Bóg nas znalazł, pomimo, że Bóg nas uzdrowił, pomimo, że Bóg nas zmienił, bo wszyscy doskonale wiemy, że jak ktoś jest blisko Pana, to zrywa ze swoimi przyzwyczajeniami, nałogami. Agresorzy stają się łagodni, pyszni, pokorni, uzależnieni, wolni. Ale czy to odchodzi na zawsze? Tak. Tylko jest jeden warunek. Trzeba być blisko Pana. Nie, dlaczego? Bo w momencie, kiedy Bóg znajduje człowieka, to szatan chce go odbić. W momencie, kiedy Bóg odbija człowieka do siebie, szatan chce go z powrotem przejąć. I gdzie atakuje? Atakuje w najczulsze miejsca. W najczulsze miejsca, w którym do tej pory były w naszym ciele, w naszym życiu. I on to, i przy tym, i atakuje ze zdwojoną siłą, z pięciokrotnie, siedmiokrotnie. To jest coś z rodzaju... Dlaczego? Dlatego, że on wie, że tam byliśmy słabi. I on wie, że mamy pewne... Jak tu ładnie powiedzieć... Nie tyle przyzwyczajenia, pewne predyspozycje. Akurat do błądzenia w tamtych miejscach. Akurat do słabości. Często jest tak, że wracamy do tego, z czym się wielokrotnie walczyliśmy. Dlaczego? Bo to właśnie jest ten szatan, który próbuje nas do siebie przyciągnąć. A jeżeli nie ma tej społeczności, tej bliskiej społeczności z Bogiem, to zaczynają to demony przeszłości zaczynają do nas wracać. W przenośni i dosłownie. Co jest tego przyczyną? Co może być przyczyną, że my wracamy, tak jak Niwijczycy wrócili do miejsca, w którym oni byli wcześniej, czyli wrócili do grzechu. Co jest przyczyną, że ludzie wracają do grzechu, z którego wcześniej byli wyciągnięci i obmyci krwią Jezusa Chrystusa? Brak wytrwałości, w gorliwości, w społeczności z Panem. Główną przyczyną to wiadomo, brak społeczności z Panem. Wtedy ten duch nie jest karmiony. Ten duch nie jest w stanie zwyciężyć ciała. A co jest przyczyną brakiem społeczności? Często też brak wytrwałości. Chciałbym przeczytać kilka wersetów ze Słowa Bożego odnośnie wytrwałości. Bo jest ich bardzo dużo, nie będziemy wszystkich czytać. Wybrałem kilka, uważam bardzo ciekawych, bo one są różnorodne. Tymoteusza 2,12. Jeśli z nimi wytrwamy, my z nim też królować będziemy, jeśli się go zaprzemy i on się nas zaprze. Znajome. Kolosan 1,22. Teraz pojedną w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą słyszycie, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. To jest do Kolosan 1:22-23. Kolosan 4:2. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Jakuba 1:3-4. Wiedząc, że doświadczenia wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. Hebrajczyków 10:36. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Naprawdę jeszcze jest bardzo dużo innych fajnych fragmentów mówiących o wytrwałości. Wybrałem najciekawsze, wybrałem najbardziej różnorodne, żebyście mogli zobaczyć, o czym Bóg mówi, mówiąc o wytrwałości. Bo jednym z synonimów wytrwałości jest gorliwość, innym niezłomność. Jak ważna jest wytrwałość w naszym życiu? Jest istotnie, jest to ciągłe rozwijanie się w Bożych sprawach. Jest to wytrwałość. Czyli to, co wcześniej mówiliśmy, podkładanie do tego duchowego pieca. W Łukaszu, w 8 rozdziale, możemy przeczytać ciekawą historię. Jedno z przypowieści o ziarnach, które zostały rzucone w cztery różne miejsca. I ja tylko powiem o dwóch. 8:13 i 8:15. A tymi, co na opoce są, ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmą słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. Jest to jedno z ziaren, które upadło na podłoże skaliste, które wzeszło, ale się nie przyjęło. Dlaczego? Tak jak czytaliśmy. Do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. Często są to osoby, które mają tak zwany słomiany zapał. Pewnie poznaliśmy wiele osób, którzy nawracają się do Boga i oni są wow, hurra i już chcą w tym momencie działać. Zaczynają, czytają Słowo Boże godzinami, modlą się godzinami, super. Ale obserwując dalej, mija tydzień, mija dwa, mija trzy, ten ich zapał słabnie. Jest coraz słabszy, coraz słabszy, coraz słabszy. Coraz mniej czytają słowo, czasami z czasem przestają. Coraz mniej się modlą. Coraz mniej przychodzą do kościoła, coraz mniej chcą rozmawiać o Bogu. Dlaczego? Bo ich zapał stygnie. Przestają być wytrwali. Przestają podkładać do tego pieca. Nie mają tego korzenia, o którym mówił Jezus Chrystus. Mówił też o innej grupie osób. 8:15. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i wytrwałości wydają owoc. Wytrwałości wydaje owoc. Czyli jak ważna jest wytrwałość? Bo dzięki temu nasze działanie, które jest rozciągnięte w czasie, prowadzi do tego, że my wydajemy owoc na Bożą chwałę. I Bóg może zaczynać działać w naszym życiu, a my możemy Mu służyć odpowiednio. Ale jeżeli jesteśmy niewytrwali, to w pewnym momencie się wypalamy. Nie będę czytał, nie będziemy rozmawiać o pozostałych dwóch ziarnach. Doskonale wiecie, co tam się działo. Dlatego, że to akurat tego nie dotyczy. Do czego może prowadzić brak wytrwałości? Wiadomo, to nasze połączenie z Bogiem zaczyna być zachwiane. A z czasem brak wytrwałości prowadzi do braku ufności. Ile razy widzimy, ile razy może nawet nas to dotyka, kiedy się modlimy o jakąś sprawę. Czasami potrafimy się modlić dniami, tygodniami, miesiącami, latami. I nie ma rozwiązania. I nagle Bóg nie rozwiązuje tego, o co prosimy. Niektórzy już się wykruszają po kilku dniach, po kilku modlitwach. Niektórzy już odpuszczają ten temat modlitwy. Skoro Bóg nie daje, to ja od Boga odchodzę. Dlaczego Bóg mi to zrobił? Dlaczego mam doświadczenie w swoim życiu? Wkrada się brak ufności w działanie Boże. Dobrym przykładem jest król Asa ze Starego Testamentu, który całe życie idąc z Bogiem, w przeciwieństwie do swoich przodków, Bóg mu błogosławił. Ale w pewnym momencie odwrócił się od Boga w taki sposób, że jak zaczął chorować, to nie powierzył się Bogu. Nie zaufał mu. Mało tego, zaufał lekarzom. I w Słowie Bożym jest powiedziane, że do końca swoich dni ufał tylko i wyłącznie lekarzom. Nie zaufał Bogu. Nie wytrwał. Nie wytrwał w Bogu. W pewnym momencie może dojść też i do postawiania siebie wyżej od Boga. Zaczyna się brak posłuszeństwa. Czasami zaczyna się wydawać, że ja wiem lepiej niż Bóg. Saul, dobry kolejny przykład. Właśnie takiego działania. W momencie, kiedy on złożył ofiarę, wtedy, kiedy nie powinien był. Niestety. Nigdy to się nie kończy dobrze, kiedy my stawiamy siebie na pierwszym miejscu. Kiedy nam się wydaje lepiej niż to, co Bóg chce, niż to, co Bóg dla nas zaplanował. Często jest to widoczne w służbie. Często jest to widoczne w służbie, kiedy liderzy albo osoby, które prowadzą, zaczynają iść za swoim rozumem, a nie słuchają Boga. Co on ma do powiedzenia? Bo wydaje się, że wiedzą lepiej. Niestety, Bóg ma plan na wszystko dla wszystkich. I coś, co wygląda atrakcyjniej, ciekawiej, lepiej, wcale niekoniecznie może być Bożym planem. Ja się wielokrotnie o tym przekonałem, gdzie wydawało mi się, że jestem mądrzejszy od Boga. I moje plany są super, są świetne. To, co wymyśliłem, to na pewno musi się udać. Nie brałem pod uwagę innej alternatywy, że może być jednak inaczej. Chociaż wewnętrznie czułem, że to nie do końca jest dobre. Ale nie, na pewno się nie mylę, na pewno mam rację, na pewno będzie dobrze. Efekt był opłakany, bo nie było dobrze. Nie miałem racji. Były sytuacje, gdzie nie wierzyłem, ale okej, Panie, niech będzie po Twojemu. O dziwo, zaczęło grać. Tak jak powinno być. Wcale nie o dziwo. Bóg wie lepiej. Ale brak społeczności, brak wytrwałości powoduje, że nasz wewnętrzny duch schodzi na bok, a zaczynają się zaczynamy wracać do tego, z czym się wcześniej zmagaliśmy. Przykład? Judasz. Co jest powiedziane o Judaszu? Wyjątkowy człowiek. Apostoł powołany przez Pana Jezusa. Zaliczył się do elitarnego grona najbliższych przyjaciół Jezusa. Ale w pewnym momencie, kiedy Maria wylała olejki i wonności na stopy Pana Jezusa, Słowo Boże mówi, że Judasz bardzo się z tym zbulwersował, bo chciał, uważał, tak głośno mówiąc, mówił, że to powinno być sprzedane i cały zysk przekaz, albo cały ten dochód przekazany na ubogich. A było jasno powiedziane, że Judasz, że nie to było jego zamiarem. On był złodziejem, który podbierał pieniądze. Czy on był wcześniej? Zanim Pan Jezus go powołał na swojego pomocnika, przyjaciela, na apostoła, on był złodziejem. Bo to nie jest tak, że ktoś nagle staje się złodziejem od tak. Jeszcze chodząc z Jezusem. Znaczy, że ktoś musiał być wcześniej. Ktoś musiał mieć z tym problemy dużo wcześniej. I z tym problemem miał Judasz. I co się stało? Zobaczcie. Chodził z Bogiem. I wrócił do tego, z czego Pan Jezus go wyciągnął. Dlaczego sprzedał Pana Jezusa? Bo przekombinował. Chciał zarobić. Wygląda na to, że był przekonany, że Pan Jezus i tak nie zginie. Ale chciał zarobić. 30 srebrników. To była cena, za którą sprzedał swojego nauczyciela, swojego mistrza. Tego, swojego Boga. Tego, który go uwolnił od tego. On wrócił do tego, z czego został uwolniony. 30 srebrników. Pieniądze. On miał problem z pieniędzmi. Pokazała sytuacja z Marią, pokazała sytuację z Panem Jezusem, że on miał problem z pieniędzmi. i wrócił. I jak wiemy, dobrze nie skończył. Tak jak czytaliśmy dzisiaj o Niniwie. Wiecie, co teraz jest w Niniwie? Co teraz się dzieje? To są wykopaliska archeologiczne. Nie ma tego miasta. Niniwa nie istnieje. To, co Bóg zapowiedział, to spełnił. Niniwa nie istnieje. Miasto, które na tamte czasy było potężnym miastem, licznym miastem, dzisiaj nie istnieje. Co się dzieje, kiedy wracamy do naszych problemów? Co się dzieje, kiedy wracamy do naszych grzechów? Bóg odwraca od nas swoje oblicze. I może być tak, jak jest z Niniwą, gdzie po prostu Bóg zniszczył to miasto. Ale może być też tak jak z Saulem, gdzie po prostu Bóg odwrócił się od niego. Zostawił go w spokoju, ale przestał z nim chodzić. Za to, że Saul wracał do swoich słabości. A kiedy wracał do swoich słabości? Kiedy pozwalał ciału przodować, górować nad duchem. A tak jak rozmawialiśmy, kiedy ciało góruje nad duchem? Kiedy nie ma społeczności z Bogiem. To samo było w Niniwejczykach. A jest jeszcze ciekawy fragment. Na pewno go znacie. Z Piotra 2,22. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów tarza się w błocie. Mocne, no nie? Ale niestety, czasami wypisz, wymaluj. My? Bracia i siostry, jak jest bardzo ważne to, abyśmy tkwiąc w społeczności z Panem nie zaniedbywali tego, co jest najważniejsze. Tego podkładania do Bożego żaru. Aby nasze ciała nie górowały nad naszym duchem. To jest mega ważne. Bo Bóg pokazuje nam przez Słowo Boże, już wielokrotnie to mówiłem, ale cały czas to będę mówił. Pokazuje nam przez Słowo Boże, że to, co się kiedyś działo, to jest dalej aktualne. I to, co nawet czytaliśmy dzisiaj, że ten, kto nie będzie wytrwały, Hebrajczyków, albowiem wytrwałości wam potrzeba, byście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili do tego, co obiecał. My potrzebujemy Bożej wytrwałości. Jeżeli jej nie mamy, to zaczynamy o nią prosić. Zaczynamy o nią wołać i błagać Boga, żeby nam ją dał, żeby nas wzmocnił, byśmy byli wytrwali. Ale to też wymaga pracy z naszej strony. Poświęcenia czasu, a przede wszystkim chęci, żeby pójść na spotkanie z Bogiem. Sam na sam. Żeby wziąć Jego Słowo i zacząć czytać, studiować i się tym napełniać. Tak, aby nasze serce było przepełnione, abyśmy byli cali tym przepełnieni. Bo dzięki temu my jesteśmy bezpieczni przed naszymi słabościami. Te nasze demony przeszłości nie mają na nas wpływu. Nie mogą nas dotykać. Mamy Bożą ochronę. Ale jeżeli z tego rezygnujemy, rezygnujemy z Bożej ochrony. A sami doskonale wiecie, że jesteśmy słabi. Upadamy. Potykamy się. Chwiejemy się. Czasami te nasze upadki są dosyć mocne. A ile byłoby milej przyjemniej, gdyby tego nie było. Albo gdyby Bóg nam pomagał, nawet jeżeli upadniemy. Mówiliśmy zeszłym razem, mówiliśmy też dużo o pokucie. O nawróceniu, o pokucie, o upokorzeniu się. Słowo Boże pokazuje, że to pomaga. Ale też Pan pokazuje, że też ta łaska, ona nie jest wieczna. Bo jeżeli jest cały czas to samo, wracamy i znowu wracamy, i znowu wracamy, okej, przeprosimy, wracamy, przeprosimy, wracamy, przeprosimy, wracamy. Mamy pewien odruch i wracamy. W pewnym momencie może dojść do takiej sytuacji. Nie musi. Bóg jest wspaniały, miłosierny. Ale może dojść do takiej sytuacji, gdzie Bóg powie: dosyć łaski tobie. Miałeś tyle szans, miałeś tyle możliwości, tyle razy ci wybaczyłem. Koniec. To spotkało Saula. Dosyć łaski tobie. I my musimy się przed tym bronić, chronić. Dlatego, bracia i siostry, tkwijmy w społeczności z Panem, żebyśmy nie skończyli tak, jak skończyli mieszkańcy Niniwy. Żebyśmy nie skończyli tak, jak skończył Saul. Ale żebyśmy skończyli jak inni. Boży bohaterowie, którzy teraz są u Pana, ciesząc się, radując się wspólnym życiem w niebie. To wszystko, co chciałem wam, bracia i siostry, przekazać. Amen.